Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus. A to jest, oprócz tego, że Radio Czułość, bardzo specjalny odcinek specjalnej serii. Serii, w której nie ja sama, ale razem z Zuzą Skonieczną, wspaniałą dietetyczką kliniczną, będziemy wam opowiadać, będziemy otwierać wszelkie tajemnice i zawiłości tematu związku, jak to powiedzieć ładnie, mózgu z jelitami.
Dokładnie tak, myślę, że możemy tak powiedzieć.
Zuza Skonieczna, dietetyczka kliniczna, osoba, która od wielu lat już pracuje głównie z kobietami,
tak, zgadza się,
wokół takich kobiecych trudności, o których będziemy w tej serii mówić też. Ale co ważne, ty, Zuza, pomagasz w tych różnych trudnościach za pomocą diety i probiotykoterapii.
Tak, zgadza się, dokładnie. Głównie w swojej praktyce zajmuję się leczeniem niepłodności, zarówno damskiej, jak i męskiej, chociaż więcej jest u mnie kobiet niż mężczyzn. I zajmuję się właśnie tworzeniem życia, można tak powiedzieć. W tej całej historii o tworzeniu życia, także probiotykoterapia ma ogromne miejsce i ogromne zasługi. Dlatego gdzieś do swojej praktyki także wciągnęłam probiotykoterapię i ma to rewelacyjne rezultaty. Dlatego praktykuję i stąd też się trochę wziął pomysł na tą serię.
Tak, dokładnie. O tym, co w ogóle żywienie, probiotykoterapia ma do zaoferowania osobom, które się zmagają z niepłodnością, będziemy mówić w tej serii też.
Też.
Może nie w dzisiejszym odcinku, ale w jednym z kolejnych. Ale właśnie, zacznijmy od początku. Dla tych osób, które nie wiedzą, kim ja jestem, to jeszcze tak szybciutko dopowiem, że ja znowu, tak jak rozmawiałyśmy z Zuzą, przygotowując się do tego nagrania, to ustaliłyśmy, że ja jestem bardziej...
Mózgiem.
Bardziej mózgiem, ale to jest bardzo zabawne, ponieważ osoby, które mnie znają, pewnie i też tak sobie myślimy o psychologii, psychoterapii, że to bardziej jest może to serce, nie?
No tak się
kojarzy. Ale w tym naszym podziale na mózg i jelita na potrzeby tej serii, to wyszło, że ja jestem mózgiem, a ty jesteś specjalistką od merytoryki, bo nikt nie chciał wziąć jelita z jakiegoś powodu.
Ale nie przeszkadza mi bycie jelitem, wiecie, no wiesz, Jasiu, no 60-70% naszego układu immunologicznego jest zlokalizowanego właśnie w jelicie. Uważam, że jest to bardzo ważka sprawa, tak? Być układem immunologicznym, więc mnie absolutnie bycie jelitem tutaj nie przestrasza.
A za chwilę będziemy otwierać ten temat jeszcze bardziej i się okaże, że właściwie, chciałam powiedzieć, bez tego jelita ani róż, ale to jakby jest jasne.
Jest, samo przez się rozumie.
Tylko, że my już wiemy, nie? To się jakoś, mam wrażenie, pod strzech wdarło, że jelita mają coś wspólnego z odpornością, chociaż może nie. No to powtórzymy to w ramach tej serii, żeby się uklepało i uważniło, ale myślę, że w miarę jak będziemy rozmawiać o tym, jak silne jest połączenie pomiędzy naszym mózgiem, centralnym układem nerwowym, a no właśnie jelitami, właściwie jelitowym układem nerwowym, nie? To okaże się, jak bardzo duże jest znaczenie tego narządu, o którym przez bardzo wiele lat myśleliśmy i myślałyśmy jako o czymś, co no, po prostu służy do wchłaniania jakichś składników odżywczych z pożywienia,
tak,
formowania stolca.
Tak, tak jest.
Idźmy od razu do tych trudnych terminów. One się będą pojawiać w tym podcaście, sorry. Myślę, że, że tym razem jedzenie przy słuchaniu tego podcastu to będzie średni pomysł. Nie, żartuję. Wcale nie będziemy tak dużo o kupie gadać. Nie.
Oczywiście, no jakby to będzie dosyć ważna oś rozważań na temat mikrobioty jelitowej, ale myślę, że nie główna oś, którą się będziemy tu zajmować. Wiesz, tak wspomniałaś o tym, że stosunkowo od niedawna mówi się w kontekście odporności o mikrobiocie jelitowej. Ja cię zdziwię, bo to jest tak naprawdę już 40 lat.
No ale to jak ktoś jest, wiesz, dietetykiem klinicznym
Nie, znaczy... mikrobiologiem.
Ach, albo
nie?
Mikrobiologiem.
Bo w dietetyce myślę, że probiotykoterapia, szczególnie w Polsce, mnie się wydaje, że to jest ostatnie 7-8 lat takiego hype'u, tak? Tak. Na to zagadnienie. A to, czym my się dzisiaj będziemy zajmować, bo my się będziemy zajmować wyspecjalizowanymi bakteriami, bo są różne podtypy bakterii i one robią różną magię w jelitach, ale my będziemy zajmować się takimi bardzo rzadkimi bakteriami, które zajmują się tylko i wyłącznie poprawianiem nam nastroju.
Na przykład, tak.
To są psychobiotyki i słuchaj,
ale
to...
zobacz, bo już jakby przechodzimy do szczegółów, a ja bym chciała jeszcze zacząć od tego, dlaczego my w ogóle tutaj się przy tym stole znalazłyśmy. Okay. Po co jest to połączenie nasze tutaj? Co to jest za duet w ogóle? Psycholożka, psychoterapeutka i dietetyczka.
Wiesz co, wydaje mi się, że my bez siebie tak nie możemy do końca funkcjonować. Wiesz, to trochę
tak... I to nie jest nawet kwestia sympatii, tylko nie, po prostu...
Nie. Tak. Wiesz, wydaje mi się, że etiologia pewnych zaburzeń jest tak skomplikowana i w zależności od tego, jaką weźmiemy chorobę na tapet, gdzieś tam zarówno głowa, jak i jelito się zawsze pojawia. Dlatego w terapii interdyscyplinarnej psycholog, psychoterapeuta i dietetyk to są zawody, które powinny obok siebie współistnieć. Tak? I wydaje mi się, że to połączenie jest całkiem naturalne, choć wydawałoby się, że może nieoczywiste na pierwszy rzut oka.
Tak, dla niektórych osób może się wydawać dziwne.
Że wydajesz tyle pieniędzy na tylu specjalistów, nie? Tak. I nie do końca, czy to ma jakikolwiek sens, tak. Nie?
No wiesz, jako też takie jeszcze pokłosie tego kartezjańskiego podziału na ciało, umysł, na emocje i ciało, że to się jakoś nie dodaje, nie? Na choroby, zobacz, somatyczne i psychiczne, podczas gdy właściwie im głębiej patrzymy, im bardziej wnikamy w tę etiologię zaburzeń, okazuje się, że źródło, że właściwie większość chorób, no dobrze, może nie większość, ale bardzo duża część chorób, które my odczuwamy jako, czy rozumiemy jako somatyczne, okazuje się być psychosomatycznymi.
Zdecydowanie. Zresztą
i w drugą stronę.
Nie ma czegoś takiego jak rozdzielanie umysłu od ciała, tak? Jakby wszelkie, cała nasza biochemia organizmu jest tak skonstruowana, że wpływa na nasz nastrój. Więc nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić. Więc myślę, że mogę zaryzykować twierdzenie, o ile się czymś nie zatrujemy, nie będzie to jatrogenne, nie wiem, lekowe czy coś takiego, to stres, który jest dzisiaj nazywany już pandemią, tak? Mówimy, że stres jest pandemią, podobnie jak COVID w ostatnich latach, tak naprawdę wpływa na każdą, na rozwój każdej możliwej choroby. Może ją zaostrzać, więc jakby populacyjnie my ze stresem jako takim powinniśmy się rozprawić, aby nie chorować.
A przynajmniej tak z nadmiarem tego stresu, nie? Tak, z dystresem. Tak. W psychoterapii mówimy o stresie i dystresie. I mówimy o tym, że jakiś poziom stresu może być motywujący do działania. Tak?
Odpala twoją ucieczkę, ruch, walcz i albo uciekaj.
Autonomiczny układ nerwowy, pobudzony, tak. Jeżeli on jest pobudzony, wiesz, no, czemuś służy ten mechanizm, tak? Po coś my ten autonomiczny układ nerwowy mamy i czemuś służy ta reakcja walki i ucieczki, to jest taki zastrzyk energii po to, żebyśmy mogli zadziałać i właśnie albo uciec, albo, albo stanąć do walki, a więc podjąć jakieś wyzwanie, albo uniknąć jakiegoś zagrożenia. Natomiast no, nasz układ nerwowy jest zbudowany w taki sposób, że to powinno być bardzo krótkotrwałe.
Można go przeciążyć.
Taki zryw, tak. Kiedy my funkcjonujemy w dystresie, w takim chronicznym stresie, stresie, który jest zbyt silny, który trwa zbyt długo, wtedy przeciążamy ten układ nerwowy i rzeczywiście bardzo dużo niedobrych rzeczy zaczyna się dziać w naszym organizmie. Tak? Zgadzam się absolutnie, że w ogóle takie zajęcia z regulowania trudnych emocji, z radzenia sobie ze stresem, no, powinny się odbywać na poziomie szkoły podstawowej.
Zgadzam się. Zauważ, że my ewoluujemy w pewien sposób. Tak? Przez ostatnie 20-30 lat, mówię o Polsce, nie mówię o Ameryce czy coś, tylko mówię o naszych terenach, zauważ, że jest bardzo duże zainteresowanie naszym ciałem. Tak? Głównie chodzi tutaj o dietę, o styl życia, o uprawianie sportu, my dbamy o powłokę, nie? Ale teraz w końcu mamy czas, kiedy my już zadbaliśmy o to ciało, liznęliśmy podstaw, zakumplowaliśmy się z ciałem, z tym, w jaki sposób je traktować normalnie, żeby to ciało mogło być odżywione. Natomiast teraz zajmujemy się już umysłem, nie? Czyli musieliśmy najpierw nasze najbardziej podstawowe potrzeby zaspokoić, tak, nasze ciało, a dopiero potem możemy się zajmować umysłem. Coś jak...
Nie wiem, czy to jest o tym, bo dla mnie to nie jest podstawowa potrzeba, żeby być, nie wiem, szczupłą, nie? A zauważ, że przez ostatnie 20 lat temu służyła dieta, prawda? Nie, że dzień dobry, no zobacz, jakie ty masz doświadczenia z gabinetu. Dzień dobry, przyszłam tutaj do pani, pani Zuzanno, bo ja się tak nie najlepiej czuję i chciałabym poprawić swoje samopoczucie za pomocą diety.
To jest może 2%
no właśnie,
wszystkiego.
Nie? Czy przychodzi osoba i mówi, wie pani, bo ja bym tak chciała tak 10 kilogramów w dół albo w górę. Nie?
Nie, ja wiem.
Bo ty masz specyficzną, specyficzną niszę, w której pracujesz, nie? No ale jakbyś tak miała popatrzeć po doświadczeniach swoich koleżanek i kolegów.
To było bardziej popularne dekadę, dwie temu.
No to dobra.
Teraz jest inaczej.
Teraz trochę wzrasta ta świadomość. W dużych miastach.
Mam z całego świata pacjentki, wiesz?
No ja wiem, tak jak ja. Dobra, okej. Okay. No dobrze, to jakby nie potwierdziłaś tej hipotezy. Prawda jest pewnie gdzieś po środku.
Myślę, że gdyby ktoś inny siedział tutaj na moim miejscu, mógłby to potwierdzić, tak? Wiadomo, co jednostka, to inna historia.
Tak, w każdym razie myślę sobie o tym, że te wszystkie, może nie wszystkie, może bardzo wiele tych ruchów skierowanych w stronę ciała i polepszenia jego kondycji było skierowanych, czy jakby napędzanych taką intencją, żeby to ciało lepiej wyglądało. Mm-hmm. Prawdopodobnie tak, żeby było sprawniejsze, jak najbardziej, tak? Natomiast bardzo mało było w tym świadomości, że to nie wystarczy. Mm-hmm. Że dobrostan, również cielesny, fizyczny, nie może się pojawić, czy nie można o niego dbać, biorąc pod uwagę tylko ten kawałek, nie? Że mam wrażenie, że albo tak sobie myślę, stawiam taką hipotezę, że może jest tak, że dotarliśmy i dotarłyśmy do takiego miejsca, że już tak zadbaliśmy o to ciało, bo tak nas, wiesz, i ten marketing zachęcał i taka dosyć silna narracja, że właśnie tak dbaj o to ciało, ruszaj się, aktywność fizyczna, WF, szklanka mleka, coś tam, że to jakby skierowało, plus później, wiemy, że od coraz wcześniejszych lat, tak, takie kierowanie naszej uwagi na to, jak wyglądamy, sprawiło, że zajęliśmy się tym kawałkiem i po dekadzie, dwóch okazało się, że to nie przynosi pełnego efektu, że dobrostan
do tego
ciała,
dążyłam,
prawda?
Tak? Że mamy tą podstawę jakby tego zdrowia, tego bardzo prozaicznych, przyziemnych czynności, które wykonujemy, ale za tym jest coś więcej, tak? I teraz renesans przeżywa chociażby twój zawód. Mój już jest taki bardzo wtopiony, bym powiedziała, nie?
Aha.
A twój,
że do dietetyka jest wychodzi... tak, że idę jak do dentysty w sumie, tak? O to ci chodzi, że jest wtopiony?
Może jeszcze nie, ale coś takiego się dzieje, że dietetyk funkcjonuje jako... trochę jesteśmy pokrzywdzeni, bo funkcjonujemy jako osoby odchudzające.
No tak, nie? No właśnie o tym mówię.
Tak, tak.
No.
Ale teraz też idziemy w trochę inną stronę. Właśnie też mamy leczące swoje specjalizacje, nie?
Tak. No, okej, dobra. Tak, no wiesz, ten rzeczywiście jest bardzo dużo... Ten renesans psychoterapii na pewno został znaczy, moim zdaniem to się musiało wydarzyć właśnie ze względu na pandemię stresu, pandemię depresji, która za parę lat będzie na pierwszym miejscu chorób śmiertelnych. Najczęściej występująca. To się musiało wydarzyć. Natomiast bez wątpienia pandemia ten proces przyspieszyła. Pandemia COVID stała się takim katalizatorem dla tego procesu. I rzeczywiście gabinety psychoterapeutyczne teraz przeżywają oblężenie, bo sobie po prostu przestałyśmy radzić.
Przestaliśmy się bać mówić o tym, że jest jakiś problem, który należy rozwiązać.
No nie wiem, wydaje mi się, że przestało to być możliwe, żeby to tuszować jakoś. Mm-hmm. Nie?
A Polacy mają taką zdolność tuszowania, taką chęć tuszowania tego, że są
problemy
psychiczne?
Ogromną. Mm-hmm. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko.
Bo to są rzeczy, których nie widać. Jak patrzysz na osobę, która jest, powiedzmy, ma problem z dużą masą ciała, tak, choruje na otyłość, to my to widzimy. Mm-hmm. Jest osoba z chorobą, natomiast choroby psychicznej nie widać.
Tak, pewnie są takie jednostki chorobowe, które widać bardziej, natomiast rzeczywiście to jest coś, co da się ukrywać do pewnego momentu. Natomiast myślę, że w Polsce mamy taką bardzo specyficzną tendencję. Z jednej strony jesteśmy znani i znane z tego narzekania, nie? Że to wszystko takie beznadziejne, że ta pogoda, to ta wiosna to za późno, a tego śniegu to za mało albo za dużo, albo deszczu za dużo, za mało, susza, coś tam, nie? Że zawsze jest jakiś powód do narzekania. A z drugiej strony jest ogromna tendencja do ignorowania emocji. Okay. Nic się nie stało, nie płacz, do wesela się zagoi. Wiesz, że jest to takie podejście, że jak nie zostaw to, nie dotykaj, bo mówienie o emocjach to jest w Polsce nadal rozdrapywanie rany, tak? A nie jej oczyszczanie.
Niezbyt zdrowe środowisko do radzenia sobie ze stresem, prawda?
To prawda, tak, dokładnie tak. Okej, dobra. To poszłyśmy szeroko. To są wszystko bardzo ważne kwestie. Jak sobie jeszcze myślę o tym takim multidyscyplinarnym podejściu, to właściwie bardzo żałuję, że nie ma z nami jeszcze osoby, która się zajmuje fizjoterapią.
O tak.
No nie, przydałoby, bo to jest się też bardzo ważny aspekt. I lekarza, lekarki. Pewnie psychiatry, natomiast też być może z jeszcze jakichś innych kawałków. Zobacz, kawałków ciała. No, dobra, ale jesteśmy my dwie i myślę sobie, że to jest dobry początek. Że to jest dobry początek dla tych rozważań o tym, że właściwie sama psychoterapia bardzo często nie wystarczy, żeby dojść do pełnego dobrostanu, a więc takiego stanu nie tylko pozbawionego stanu chorobowego, ale też takiego stanu, w którym jesteśmy w stanie czerpać satysfakcję z życia, jesteśmy w stanie się rozwijać, a więc dobrostan byłby tutaj w tym naszym ujęciu czymś więcej niż tylko zdrowiem, tak? Że nie wystarczy sama psychoterapia i nie wystarczy sama dietoterapia bardzo często, ponieważ te problemy, które leczymy za pomocą psychoterapii lub za pomocą dietoterapii, najczęściej są ze sobą powiązane. I w związku z tym, jeżeli ja chodzę na psychoterapię sumiennie, co tydzień, no w zależności w jakim tam settingu i w jakim podejściu terapeutycznym pracuję, ale powiedzmy tak bardzo klasycznie, chodzę raz w tygodniu na psychoterapię, pracuję w trakcie tej psychoterapii, pomiędzy spotkaniami robię jakieś prace osobiste i tak dalej, pracuję poznawczo, pracuję behawioralnie i tak dalej, ale oprócz tego jem syf. Jem rzeczy zupełnie niedopasowane do potrzeb mojego ciała.
Mamy taki zgrzyt tutaj, zauważ.
Albo tak? Nic nie jem.
To jest duży zgrzyt.
Znaczy nic, to może za dużo powiedziane, ale na przykład nie dojadam. Nie, chodzę głodna. Albo no, mam jakieś takie sytuacje związane z nie wiem, jedzeniem napadowym, kompulsywnym zajadaniem i tak dalej. Czyli tu jeszcze mam też taką nie najlepszą relację po prostu z jedzeniem. To niestety istnieje duża szansa, że ta sama psychoterapia mi po prostu w wielu kontekstach nie będzie w stanie pomóc. Bo niejako będę torpedować to, co mogę tam wypracować, tym swoim stylem życia, odżywiania. I zobacz tak samo w drugą stronę. Ja mogę przychodzić na konsultacje dietetyczne latami i leczyć na przykład zespół jelita drażliwego.
Dobry przykład.
Prawda?
Znamienny bardzo w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy.
Dokładnie tak. I stosować się do wszystkich zaleceń dietetyka, stosować się do wszelkich zaleceń związanych z dietoterapią, probiotykoterapią, ale w międzyczasie, czy jakby poza tymi wizytami, mogę funkcjonować w środowisku zupełnie dla mnie niewspierającym, posługiwać się takimi poznawczymi mechanizmami, które mnie utrzymują w stresie chociażby, tak, doświadczać, no już jak jesteśmy przy stresie, to niech będzie, tak, funkcjonować w taki sposób, który jest niesamowicie stresogenny, funkcjonować w dystresie, no to też to, co mogłabym osiągnąć w ramach tej dietoterapii i probiotykoterapii, nie będzie możliwe do osiągnięcia tak do końca, prawda? Myślę, że to jest ważne, że na tym polega to połączenie, że to jest ważne, że my się dzisiaj spotykamy przy tym jednym stole, że możemy w tych gabinetach, pracując osobno, dążyć do celów, które nie będą możliwe do osiągnięcia ze względu na to, że nasi pacjenci i pacjentki będą w tym drugim obszarze niezaopiekowani i niezaopiekowane.
Wiesz, no bez odpowiedniego zaplecza żywieniowego nie będziesz w stanie dostarczyć do swojego organizmu składników odżywczych, tak? Przez co różnego rodzaju niedobory będą skutkować obniżeniem nastroju. No to tak. Są bardzo twarde dowody naukowe. Nie możemy tego pominąć, więc nawet jeżeli pójdę na psychoterapię, będę przestrzegać tego wszystkiego, o czym powiedziałaś. Ja nie potrafię w taki ładny sposób tego opisać. Ale faktycznie będę żywiła się w McDonaldzie. Takie eksperymenty też były. Nie wiem, czy wiesz.
Tak, oczywiście.
Tak, były takie eksperymenty.
I zauważ, że ten eksperyment wcale nie dotyczył, on nie miał badać nastroju. Mm-hmm. Że to przy okazji wyszło.
To przy okazji wyszło,
że
dokładnie.
Ta osoba
tak,
chyba po 30 dniach jedzenia codziennie w fast foodzie też zaczęła mieć objawy depresji.
Tak, wyobraźmy sobie to nasze zdrowie jako taką równię, tak? Pochyłą. I w momencie, albo inaczej, huśtawkę.
Aha.
Huśtawkę.
My taką, balansujemy. Co wymaga dwóch osób.
Tak, dwóch osób, tak. I na środku jesteś ty. No i jak staniesz po jednej stronie, to ona się przesuwa w jedną stronę, do góry albo na dół, nie? Tak sobie możemy wyobrazić nasz organizm. I w momencie, kiedy mamy zbyt mało wartości odżywczych, no to jesteśmy przechylone w jedną stronę albo w drugą stronę. Zawsze nasz organizm będzie próbował wrócić na środek, do równowagi. Będzie dążył do tego, aby być na środku.
Dążymy do harmonii.
Dążymy do harmonii, do balansu, tak? I w momencie, kiedy cała twoja biochemia jest wyrwana z tego balansu, tak, no to pewna kaskada zdarzeń powoduje, że także zmienia się biochemia naszego mózgu. Co za czym idzie, mamy większą predyspozycję do zaburzeń lękowych, czy na przykład skłonności depresyjnych. Dokładnie. Więc fajne jest to, że my w naszych zawodach nie wchodzimy w sobie w kompetencje, nie próbujemy się pouczać, że ktoś wie lepiej, tak?
No wiesz, Zuza, my akurat nie próbujemy, wyobrażam sobie, że tak może się dziać.
Nie.
Ale myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że my też współpracujemy.
Tak, współpracujemy.
W pracy klinicznej i rzeczywiście nasze pacjentki wspólne korzystają z tego, jakby tak. Nie patrzeć, że mają tę opiekę no, taką, w ten sposób bardziej holistycznie ujętą. Nie? No,
fajnie jest zaatakować z kilku stron tego pacjenta.
Zaopiekować, nie zaatakować.
Zaopiekować pacjentkę, pacjenta z kilku stron, dać mu substraty do tego, aby neurohormonalnie organizm stał dobrze i dać mu energię, dać mu narzędzia do tego, aby radził sobie ze stresem, tak, jakby jeszcze. Więc nie wykluczają się nasze zawody, są bardzo świetnym uzupełnieniem i stąd też wziął się pomysł na tą serię, tak aby pokazać, że ta współpraca jest okej i możemy dużo więcej zdziałać, kiedy mamy podparcie drugiej osoby.
Dokładnie tak. Myślę, że to jest ważne, że w tym momencie możemy też powiedzieć, że to my zabiegałyśmy o to, żeby ta seria powstała.
No tak, tak.
Że ta seria powstaje dzięki wsparciu marki Sanprobi, która to marka produkuje, dostarcza probiotyków. I mogłoby się wydawać, że to zadziałało jakoś drugą stronę i tak się często dzieje, nie? Że do nas przyszła marka i mówi, no dzień dobry, drogie panie, bo my tu mamy taki fajny produkt i my byśmy chcieli go zareklamować i tak sobie wymyśliliśmy, że panie mogłyby nagrać razem podcast, nie? Tak się dzieje, nie ukrywajmy, że,
no,
że
jasne,
oczywiście, że to jest normalna praktyka marek.
Tak,
świetnie.
Tak.
Natomiast tym razem było zupełnie inaczej. Tym razem to my bardzo chciałyśmy usiąść przy jednym stole i podzielić się tą wiedzą, którą mamy z jednej strony oczywiście z opracowań naukowych, których jest coraz więcej, to już nie są tylko badania na szczurach i myszach, tylko mamy już coraz więcej danych, jeśli chodzi o to współdziałanie mózgu, jelit, mikrobioty jelitowej i tak dalej, na zdrowie psychiczne, ale też na inne obszary tego zdrowia. Chciałyśmy bardzo się podzielić. A oprócz tego mamy po prostu to doświadczenie też kliniczne. Widzimy, jak to działa, tak? W kontekście naszych pacjentów, pacjentek. Więc bardzo chciałyśmy się tą wiedzą podzielić i to my poszłyśmy do marki Sanprobi i powiedziałyśmy, ponieważ też korzystamy
tak jest,
z tych produktów od dłuższego czasu. Polecamy je naszym pacjentom i pacjentkom. Więc to my poszłyśmy do marki Sanprobi i powiedziałyśmy, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Mamy taki pomysł, czy chcecie w to wejść i nas w tym wesprzeć. I Sanprobi powiedziało, dobra, super, to jest fajny pomysł, chcemy.
I oto jesteśmy.
I oto jesteśmy, tak, i to się dzieje. Dobrze, więc pierwszy odcinek. Wiemy, kim my jesteśmy. Wiemy, jakie mamy konotacje tutaj. I tak. To tak jak w artykule naukowym już się wyspowiadałyśmy, kto tu wpływa na nas i na co, tak? Myślę, że ten pierwszy odcinek jest dobrym momentem, żeby zacząć od podstaw. I myślę sobie, że tą osią, wokół której będziemy się poruszać w tej serii, będzie, nomen omen, oś. Mózg, jelito. Mózg jelita, a wiele osób mówi właściwie jeszcze inaczej, mikrobiom, czy bakterie,
mikrobiota,
jelita, mózg. Mhm. Mhm. Przez wiele lat też, znaczy przez wiele lat, odkąd trwają badania nad wpływem mikrobioty, odkąd w ogóle się skapnęliśmy, że jelita mają i to, co się w nich dzieje, ma wpływ na to, jak my się czujemy też psychicznie, to zaczęto używać tego określenia, że jelita to jest taki drugi mózg.
Tak się
wcześniej utarło. Mówili mały, wcześniej się mówiło mały mózg, nie? Little brain. Teraz to już jest drugi mózg. Ja nie wiem, czy za jakiś czas to nie będzie ten wielki mózg, nie? Czy jelita nie w ogóle zdetronizują mózgu, tego z centralnego układu?
A nie przeraża cię, Asiu, poczucie tego, że mikroby, które żyją w naszym jelicie, trochę nami rządzą, że nie do końca jest tak, że wszystkie nasze myśli wypływają od nas, tylko biorą się nawet z działania mikrobów w naszych jelitach? Bo to jest trochę przerażające. To może niektórych przerażać.
Trochę się tutaj tak zatrzymałam nad tą myślą faktycznie. Wiesz co, dla mnie było bardzo ciekawe, jak się dowiedziałam, że my właściwie większość DNA, które jest w nas, to jest DNA tych mikrobów właśnie.
Tak, genom bakterii jest 150 razy większy niż genom naszego organizmu.
Albo, że mamy w sobie 1,5 kg bakterii.
No, nawet do 2.
Wiesz, to są jakieś takie przerażające rzeczy. Znaczy przerażające, dlatego jest to ciekawe dla nas, pewnie.
Tak, dlatego
bardzo.
Jest to nasz taki dodatkowy, nieznany wcześniej, nieodkryty, terra incognita organ, tak. Który nagle się pojawił. O, mamy nowy organ i on jeszcze jest taki bardzo żywotny i się zmienia i każdy ma inny, jak linie papilarne. W zależności od tego, gdzie żyjesz, jakiej jesteś płci, czy miesiączkujesz, w jakim wieku jesteś, jakie masz za sobą przeżycia, w jakim środowisku żyjesz, masz swój indywidualny odcisk palca pod postacią mikrobioty jelitowej.
W jaki sposób się urodziłam?
W jaki sposób tak jest? No czy byłam karmiona piersią, czy byłam karmiona mlekiem modyfikowanym? To wszystko ma wpływ na to, jak wygląda twoja mikrobiota jelitowa.
Dobrze. To spróbujmy w najprostszy na świecie sposób powiedzieć, czym jest oś, mikrobiota, jelita, mózg.
Albo po prostu gut-brain axis. Mhm. To ja bym to porównała osobiście. Nie wiem, czy trafię, może masz inne skojarzenie. Ja osobiście uważam, że to jest taka dwutorowa albo czteropasmowa, dwutorowa, ogromna autostrada, która łączy jelita z mózgiem. Z jednej strony mamy przepływ danych humoralny, czyli poprzez nasze hormony, a z drugiej strony mamy przepływ danych przez nerw błędny. Metabolity produkowane przez bakterie mogą być takie pozytywne, które sprawiają, że się czujesz dobrze, ale są też takie, które sprawiają, że czujesz się gorzej.
Czyli to trudne słowo, którego użyłaś, to chodzi o produkty przemiany materii tych bakterii.
Dokładnie
i na
tak.
Tym polega ich wpływ. Czyli nie to, że one, znaczy nie no, wydaje mi się, że ich sama obecność
ich sama
też
obecność
jest,
wpływa.
Dojdziemy do nabłonka jelita.
Dobra. Okay.
Ale rozumiem, że to, jak jesteśmy przy pierwszej części tej osi, mm-hmm. To mikrobiom jelitowy, a więc bakterie, które znajdują się w jelicie.
I nie tylko bakterie, to też trzeba powiedzieć.
Okej, okay, tak, to ważne.
Tak, bo to nie tylko same bakterie, ale także inne mikroorganizmy.
Grzyby.
Na przykład.
Wirusy.
Na przykład.
Co jeszcze?
Wszystko. Archeony.
Ładne słowo.
Ładne, nowe, nie?
Tak. Okej, okay, dobrze. Czyli po pierwsze, ich wpływ na nasze funkcjonowanie polega na tym, że one są, w ogóle są i się przyczepiają.
Jest ich obecność, tak?
Tak, że się przyczepiają.
To, że są martwe, też wpływa na to, jak my funkcjonujemy. Ubita bakteria nadal ma możliwość wpływania na nasz układ immunologiczny i też to, jakich nie ma.
Okej, okay, dobra, tak? Czyli ich brak, bo jak ich rozumiem, czyli jelito nie znosi próżni.
Nie ma czegoś takiego jak próżnia w jelicie.
Jak ich nie ma, na przykład tych miłych i dobrych, to ich miejsce zastępują złe. Inne, być może te takie niefajne, dobra.
Patogeny, tak się nazywają te bakterie.
Okej, okay, czyli mamy obecność i ona wpływa na nasze samopoczucie, obecność mikrobioty, tych małych stworzonek, mikroorganizmów, które ją tworzą, obecność lub nieobecność. Natomiast drugim takim sposobem wpływania na nasze samopoczucie jest to, że te żyjątka też wydalają jakieś produkty przemiany materii.
Dokładnie tak. I one mogą być właśnie pozytywnie wpływające na nasz nastrój. Na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które na przykład odżywiają nabłonek jelita, albo neurotransmitery. Mm-hmm. Tak? Bardzo ważna sprawa dla naszej rozmowy dzisiaj. A mogą być też takie metabolity, enterotoksyny, lipopolisacharydy, które wpływają negatywnie i są na przykład skorelowane z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Bo na przykład przenikając do krwi, do krwiobiegu, do mózgu, powodują stany zapalne.
Na przykład.
To rozumiem.
Tak. Mhm. Znaczy w dużym uproszczeniu, ale tak, tak.
To tak, w zupełności mi wystarczy.
Dobra.
Okej, okay, dobra. Czyli pierwszy kawałek tej osi mamy. Mikrobiota tak. jelitowa, żyjątka, które z jednej strony są lub ich nie ma i wtedy zastępują je inne żyjątka. One mogą być fajne, przyjazne, robić nam dobrze w kontekście naszego samopoczucia albo wpływać negatywnie na nasze samopoczucie poprzez to, że wydalają różnego rodzaju substancje, które wpływają właśnie na nasze funkcjonowanie.
I jeszcze jedna rzecz, bezpośrednio komunikują się z naszym układem immunologicznym.
O, to jest
bezpośrednio,
ciekawe.
Tak?
Co to
czyli
znaczy?
To znaczy, że bakteria ma możliwość wpływania na odpowiedź układu immunologicznego, tak? Czyli mikrobiota może sprawić, że zwiększamy stan zapalny albo zmniejszamy stan zapalny. Działa immunomodulująco, okay. dzięki czemu nasze reakcje są różne w zależności od tego, co mamy w brzuchu, co mamy w jelicie.
A gdyby to przełożyć na praktykę, to znaczy, że moja mikrobiota
ma możliwość regulowania wydzielania kortyzolu.
Hmm. Okej, okay. A kortyzol jest ważny w kontekście odporności, bo...
Dlatego, że im więcej mamy kortyzolu, tym mamy mniej sprawny układ immunologiczny.
Okej.
Okay. Tak? Czyli jesteśmy bardziej odporni na przykład przyleganie bakterii patogennych. My ich nie chcemy. My chcemy, aby przylegały do nas bakterie tylko takie, które są okej, okay, które działają dla naszego dobrego samopoczucia, a nie chcemy tych patogennych. I w momencie, w którym jesteśmy zestresowani, cała kaskada wydzielania kortyzolu i innych rzeczy po drodze, które są także wydzielane, powodują po prostu, że mamy większą adhezję, czyli przyleganie komórek, patogenów, tak, do naszego nabłonka. To też powoduje zwiększenie stanu zapalnego. Jeżeli mamy zwiększony stan zapalny, to ten stan zapalny jest uogólniony. To nie jest tak, że mamy tylko stan zapalny, nie wiem, w palcu, tak? Tylko jeżeli mamy działanie kortyzolu, to jest działanie ogólnoustrojowe. To znaczy, że każda komórka naszego ciała jest pobudzona, tak? Im dłużej jesteśmy eksponowani na działanie kortyzolu, tym mamy niższą odporność, tak? Czyli wyczerpujemy pewną rezerwę, wyczerpujemy pewien zapas, który mamy, jak już go wyczerpiemy, to regeneracja do tego stanu wyjściowego jest dłuższa. Dlatego zmniejszenie poziomu stresu jest istotne, bo stres sam w sobie powoduje też, że mamy zwiększoną produkcję kortyzolu, ale ten kortyzol wpływa także prozapalnie na nabłonek jelita i także wpływa na zmniejszenie na przykład tych gatunków bakterii, które my byśmy chcieli, które by dla nas pracowały.
I kręcimy się w kółko.
Tak, tak, dokładnie, tak jest.
Tak.
Stan zapalny tu, stan zapalny tam, w pewnym momencie okazuje się, że wracamy znowu do tego jelita, im jesteśmy bardziej zestresowani, tym bardziej zubożamy ten mikrobiom, bardziej go zubożamy, no tym jest gorsza odpowiedź układu immunologicznego i zaczynamy chorować.
Dokładnie. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby przytoczyć badania, czyli połączyć to, bo pewnie jak ty mówisz, zaczynamy chorować, to wielu osobom się wyświetla od razu taka myśl, że o, aha, czyli chorować somatycznie, że serce, że coś tam, nie? Natomiast badania pokazują nam bardzo wyraźnie, że to zaczynamy chorować dotyczy też zaburzeń psychicznych.
Oczywiście,
trudności
cały
psychicznych.
Czas mówimy o chorobach, tak?
Dokładnie.
Ale nawet takie badania...
Czyli badania pokazują, że na przykład u osób, które doświadczają depresji lub zaburzeń i lub zaburzeń lękowych, ta ilość LMS, czyli dobrze mówię, poprawiaj mnie.
Lipopolisacharydu?
Tak, dokładnie.
LPS?
Jest LPS?
Lipopolisacharyd.
Faktycznie. LMS? PMS?
PMS to nie.
LPS, tak. Czyli badania pokazują nam, że u osób, które mają depresję, doświadczają objawów depresyjnych lub albo oraz lękowych, poziom tych związków wskazujących na obecność stanu zapalnego w organizmie jest podwyższona. Więc tutaj mówiąc, że chorujemy, kiedy nasza mikrobiota nie działa tak, jak byśmy chcieli i chciały, kiedy pojawia się więcej tych nieprzyjaznych nam szczepów bakterii w tej mikrobiocie, mamy na myśli również choroby takie, które no, rzadko nam się kojarzą jednak z jelitami, prawda? Jeszcze nadal, bo ja wiem, że tobie się już bardzo kojarzą tak samo jak mi, ale rozumiem, że tak ogólnie jeszcze nadal rzadko się o tym mówi.
Weźmy na tapet na przykład choroby serca, stan zawału serca. Tak? Dosyć popularna kondycja w Polsce. Jesteśmy niestety bardzo narażeni, szczególnie mężczyźni. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy kogoś po zawale serca. I ten zawał serca w teorii nie powinien wpływać na mikrobiotę jelitową, prawda? W żaden sposób.
No trudno to jakoś na pierwszy rzut ucha połączyć, tak?
Ale jednak
co
pojawia
mają
się
moje jelita do mojego serca.
Ale jednak pojawia się depresja, obniżenie nastroju po zawale serca.
Dokładnie,
tak?
W cukrzycy.
Na przykład.
Tak samo.
Tak? I możemy modulować ten stan, możemy może nie przywrócić, nie zrobić restoring, tak, do tego punktu wyjściowego.
Restoring.
Ale możemy modulować w ten sposób, aby osoba odczuwała mniejsze skutki, tak, jakby te przejścia tego zawału serca. I tu są fenomenalne badania na szczurach, bo tak, najpierw były badania na szczurach, one były gdzieś tam przeprowadzone, myszach na szczurach, one były przeprowadzane mniej więcej do 2013 roku i potem weszły badania kliniczne. Jak już badacze stwierdzili, hej, mamy naprawdę dobre bakterie, które robią robotę, i sprawdziliśmy, że na szczurach to działa. To były szczury, które miały, na przykład były przeprowadzane na nich testy okopywania się, były separowane od matek, sprawdzano w pierwszym, w drugim pokoleniu, jak jest skład tej mikrobioty jelitowej. Podawano im wyspecjalizowane szczepy bakterii, które miały sprawić, że będą odczuwały mniejsze albo większe
pobudzenie autonomiczne?
Nie, właśnie, żeby ich układ autonomiczny był wyciszony, tak, aby nie odczuwały tego, tej na przykład separacji od matek. I były tam jeszcze milion innych testów, które wykonano.
No, powinniśmy teraz minutę ciszy dla tych wszystkich szczurków i myszy.
Wiesz, że o tym myślałam wczoraj też, że jednak nauka jest fajna, fantastyczna, ale wiąże się z ogromnym cierpieniem czasami, tak? Ale po tym, jak już sprawdzono na modelach mysich, bo to się tak ładnie nazywa, modele mysie, czy to działa i faktycznie działało, no to zaczęto przeprowadzać badania kliniczne. I badania kliniczne też jasno
czyli
wskazywały.
Na ludziach, na ochotnikach.
Na ochotnikach, tak jest. Ale zazwyczaj, wiecie, to jest tak, że te badania przeprowadza się na ludziach zdrowych, nie? Jeżeli mamy osoby zdrowe, które doświadczają umiarkowanego albo lekkiego stresu, to bakterie działają. Ale jeżeli mamy osobę, która przechodzi naprawdę ciężką sytuację, jest w ciężkiej sytuacji psychologicznej, mogę tak powiedzieć?
Niech by było emocjonalnej.
Emocjonalnej, tak. To psychobiotyki
ciężkiej
na przykład...
Ciężkiej sytuacji psychologicznej to jest student podczas sesji.
Tak? To wiesz, to w tym momencie takie bakterie na przykład nie działały, nie poprawiały żadnej biochemii tego gospodarza. Nie było żaden walidowany kwestionariusz już nie wskazywał na to, że mamy jakąś poprawę. Dlaczego? Natężenie tego stresu było tak duże, że do pewnego momentu mamy możliwość modulowania tej sytuacji, ale po tym już nie. Wyczerpujemy tą tą przestrzeń, którą
ale
mamy.
Ale to chcesz powiedzieć, że stosowanie probiotykoterapii, kiedy jestem w bardzo silnym stresie, nie ma sensu?
W samej sytuacji walcz, uciekaj? Obawiam się, że nie. Może ci obniżyć próg, jakby czas wystąpienia, nie?
Aktywacji.
O, może tak, może aktywację tego bodźca, kiedy ty zaczniesz uciekać i walczyć, okay, nie?
Rozumiem.
Natomiast, czyli podwyższa ci twoją tolerancję na sytuację stresową, ale okay, samą sytuację stresową byłoby bardzo niedobrze, gdybyś tą sytuację stresową stłamsiła.
No tak, żebym sobie mogła wyłączać.
Tak, bo to jest zagrożenie bezpośrednie twojego życia. Tak?
Czyli jak jesteśmy w bardzo, to będziemy w jednym z kolejnych odcinków o tym mówić, ale rozumiem, że teraz tak podsumowująco, zanim zaczynam probiotykoterapię, to dobrze, żebym sobie na psychoterapię albo na jakiejś konsultacji psychologicznej jednak trochę nauczyła się ten autonomiczny układ nerwowy koić, wyciszać tę reakcję i niejako łączyć to z probiotykoterapią. Czyli zobacz, znowu dochodzimy do tego, że łączenie tych dwóch aspektów daje najlepszy efekt.
Tak.
One się wtedy nie znoszą się te efekty wzajemnie.
I wyobraźmy sobie, że mamy badania na modelach mysich, w których mamy wywołany, doprowadzamy gryzonia, brzydko mówiąc, do zawału mięśnia sercowego, tak? Jakby na skutek...
Nie chcę myśleć nawet.
Na skutek zawału mięśnia sercowego gryzonie tracą możliwość kontrolowania emocji, tak? I zauważane są u nich zachowania depresyjne. Czyli ta jakby odpowiedź, to co się dzieje po zawale, bardzo mocno wpływa na ich nastrój.
Ale to też widzimy u ludzi, prawda, którzy tak jest, doświadczają zawału, później rzeczywiście...
Czy chemioterapii.
Tak, dokładnie, tak. Bardzo wiele z tych osób doświadcza później objawów depresji.
Tak jest. I teraz badacze zmierzyli, że podawanie konkretnych szczepów, tych super rzadkich szczepów bakterii, które odpowiadają za modulację naszego zachowania, za modulację emocji, wpływa na to, że ta plastyczność synaptyczna, tak, się zmienia się, te gryzonie są bardziej plastyczne emocjonalnie, dzięki czemu te zachowania depresyjne są mniejsze, tak? Czyli pomimo bardzo dużego incydentu, który grozi potencjalnie śmiercią, wskutek czego gryzoń miał obniżony nastrój, możemy to modulować tak, aby przywrócić mu równowagę. I to jest niezmiernie ciekawe.
Co to oznacza dla nas?
Co to znaczy
dla naszego gatunku?
Pomimo tego, że jesteśmy w naprawdę trudnej sytuacji, gdzie cała nasza biochemia nawet mówi nam, że sorry, no to nie jest widocznie twój czas, tak? Jesteśmy w stanie tak zadziałać probiotykoterapią, zmianą stylu życia, plus oczywiście też innymi rzeczami. Nie mówię tu o psychoterapii, bo to jest trzon, no nie? Tylko mówię o czymś, co było nieoczywiste do tej pory.
Dodatkowo, tak.
Dodatkowo. I już samo stosowanie jakiegoś preparatu, probiotykoterapia, może nas wyciągnąć z tego stanu, poprawić nasze wskaźniki, tak? To jest bardzo ważne i szokujące, tak? To jest szokujące.
No i tak. No, i po pierwsze, myślę, że szokujące jest dla wielu osób może być to, że my mówimy o jelitach w kontekście sytuacji zawału serca mięśniowego.
Tak.
Gdzie serce, gdzie jelita.
Tak.
I jeszcze do tego dodajemy funkcjonowanie mózgu. Że myślę, że dla bardzo wielu osób to połączenie
to jest abstrakcyjne.
Jest, tak, abstrakcyjne. No ale właśnie o tym połączeniu. Więc idźmy dalej z tłumaczeniem tego, czym jest właśnie ta oś, mikrobiota, jelita, mózg. Okej, czyli mamy omówiony pierwszy kawałek tej osi. Mikrobiota jelitowa. Wiemy, czym to jest. 1,5 do 2 kg mikrożyjątek, które harcują w naszych jelitach, wydalają różnego rodzaju substancje, jedne dla nas fajniejsze, drugie mniej fajne. I tworzą mikrobiom, tak, i w ten sposób wpływają na nas. Drugi kawałek to tej osi, to jelita. A trzeci to mózg. I teraz pytanie brzmi, jak to się dzieje, że to, co dzieje się w jelitach, wpływa na to, co się dzieje w naszym mózgu.
Znasz, Joasiu, to uczucie, kiedy się stresujesz i żołądek podjeżdża ci do gardła?
Oczywiście.
Albo czujesz, to jest takie uczucie, jakbyś zjeżdżała na roller coasterze i nagle unoszą ci się wszystkie wnętrzności do góry. To jest to uczucie. To jest odpływa w tym momencie z naszego układu pokarmowego krew. tak? Nie, wiecie, no w sytuacji stresowej, tak, jest tak, że nie potrzebujesz żołądka, ty nie potrzebujesz trawienia, nie potrzebujesz reprodukcji, więc wszystkie te mniej strategiczne, nazwijmy to tak, narządy, one zostają odcięte.
Tak, a ta, w aktywacji autonomicznego układu nerwowego na ten stan walki i ucieczki, tak, to my mamy albo bardzo szybko biec, albo być bardzo silne w spotkaniu z tym czymś, albo kimś, co nam zagraża.
Albo więc, się zaczynamy kumplować, albo zamrażamy się.
Tak, tak. Więc ta krew musi być wpompowana do mięśni, prawda?
Tak jest.
A
tak.
Nie, to nie jest czas na błogie trawienie obiadu.
Nie, absolutnie nie. Tak, i kiedy mamy bodziec, czyli kortyzol, czyli już mamy tą kaskadę zapoczątkowaną, jest kortyzol. Kortyzol dociera do każdej komórki ciała, pobudza ją, mamy zaopatrzenie w większe mięśni, w tlen. No, ale ten kortyzol także wpływa na śluzówkę naszych jelit, tak? Mhm. Więc jelita na zasadzie trochę takiego sprzężenia zwrotnego dostają też informację od kortyzolu, hej, słuchaj, dobra, teraz nie trawimy i do tego mamy lekki stan zapalny, nie?
I do tej tego śluzówce. Jeszcze w tej całej układance jest nerw błędny,
ono tak,
który łączy, on nam się zazwyczaj kojarzy, znaczy, niektórym osobom się kojarzy z centralnym układem nerwowym, bo on rzeczywiście unerwia okolice, czy wychodzi w ogóle z mózgu, wchodzi różnie z mózgu, ale oprócz tego unerwia nam właściwie wszystkie najważniejsze narządy w naszym ciele, w tym
bardzo
oplata czy unerwia jelita właśnie.
Tak jest.
I teraz, jeżeli my, a konkretnie nasz układ limbiczny, coś interpretuje jako zagrażające, to następuje wysłanie natychmiast sygnału poprzez ten nerw błędny do jelit, że mają się zacisnąć.
Tak, tych dróg jest kilka, tak jak zauważyłyśmy, tak? Jest ten nerw błędny, mamy oś jelito-mózg, czyli bezpośrednią komunikację bakterii z jelitem, ale mamy też oś HepA, czyli podwzgórze przysadka nadnercza.
Tak.
Te wszystkie trzy układy mają doprowadzić do tego, że będziesz czuć się dobrze już po ucieczce i że uciekniesz w ogóle, że to swoje życie ochronisz. Ale odpowiadając na to pytanie, głównie to te metabolity, które są wytwarzane przez bakterie, to one wpływają na mózg bezpośrednio. Są te inne drogi, o których przed chwilą powiedziałyśmy. Oczywiście. Fizjologia stresu nie jest prosta, przede wszystkim trzeba powiedzieć. To nie jest tylko tak, że mamy duże uproszczenie, że to jest tylko kortyzol, tak?
Wielokierunkowa,
dokładnie,
prawda?
Tak.
Bo to, że jakaś interpretacja sytuacji jako zagrażającej wpływa na to, że zostaje wysłana informacja do brzucha i ja to czuję w brzuchu, to też jest, to też to przecież działa w drugą stronę. I właściwie to jest bardzo duża część, ten kierunek jest bardzo ważny w tej komunikacji.
Wkraczamy na IBS w
prawda?
Tym momencie, tak.
Tak, że kiedy się moje jelita kurczą, bo kortyzol wpłynął na ich na błonek jelita.
Tak jest.
I jelita zaczęły się kurczyć, na przykład po to, żeby wydalić to, co w nich zalega, prawda? Żeby nie tracić energii na to, co na trawienie akurat w tym momencie, to również nerw błędny wyłapuje tę informację i przekazuje ją do mózgu, że oho, w brzuchu czuję, że się stresuje.
To jest jeszcze jedna historia. To, co powiedziałaś też, ale jest jeszcze taki mechanizm, że kortyzol sprawia, że tracimy integralność nabłonka jelitowego, czyli połączenia ścisłe, które mamy w jelicie, tak, mamy enterocyty, które są ze sobą bardzo, bardzo ciasno, bardzo ciasno ze sobą połączone.
Musicie zobaczyć, to jest odcinek z wizją. Szukajcie na YouTubie o matko depresja tego odcinka. Zuza pokazuje, jak ciasno enterocyty są ułożone.
Tak, to się nazywa tight junctions. I te tight junctions, te połączenia ścisłe, one są rozsunięte, tak? Czyli to jest tak zwana utrata integralności nabłonka jelitowego. Wtedy różnego rodzaju substancje, nie będę się tu rozwodzić, tak, ale na przykład niestrawione resztki pokarmów, właśnie też metabolity różnego rodzaju, też są w stanie przedostać się do naszego krwiobiegu, co...
Z jelita do krwiobiegu.
Z jelita do krwiobiegu. Proszę sobie wyobrazić, że to jest tylko nas od naszego stolca dzieli tylko jedna warstwa komórek, nie 5, nie 10, jedna. tylko jedna warstwa enterocytów. Czyli w momencie, kiedy my tracimy tą integralność bariery jelitowej, do środka przenikają...
Co się dzieje w stresie.
Co się dzieje w stresie, czyli stres rozszczelnia barierę jelitową, przez co do środka naszego organizmu wnikają niepożądane cząsteczki, które układ immunologiczny musi zwalczyć. Czyli mamy znowu stan zapalny, znowu mamy aktywację kortyzolu i innych rzeczy, które później powodują, że jakby mamy wtórne zestresowanie organizmu. I to jest też mechanizm, na podstawie którego działa też ta reakcja osi jelito-mózg.
Okej. Okay. Mam wrażenie, że wzięłyśmy na warsztat bardzo, bardzo trudne i niezwykle złożone zagadnienie.
Zgodzę się. To wszystko jest mówione w uproszczeniu, tak?
Tak, jeszcze na dodatek to jest mówione w uproszczeniu. Ale wiesz co, Zuza? Nie poddajemy się. Dzisiaj zrobiłyśmy... dałyśmy podstawy do tego, żeby osoby nas słuchające mogły lepiej rozumieć to, co będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj opowiedziałyśmy o tym, czym jest i na jakiej zasadzie, mniej więcej w uproszczeniu, działa oś mikrobiota jelita mózg. Dałyśmy trochę takich jeszcze dodatkowych wokół szczegółów odnośnie też innych układów, które się tutaj włączają w funkcjonowanie tej osi i które są aktywowane chociażby w sytuacji stresu. Na dzisiaj chyba wystarczy.
Okej, zgodzę się.
Mam wrażenie, że to się musi najpierw uleżeć, a w kolejnym odcinku pójdziemy o krok dalej. I co będziemy w tym odcinku opowiadać?
Wiesz co, w kolejnym odcinku będziemy opowiadać o wstępie do probiotykoterapii, czyli jak stosować probiotyki, aby nam pomogły. Bo dzisiaj omówiłyśmy te takie, powiedzmy, creme de la creme, ale niezbyt wiele opowiedziałyśmy o probiotykoterapii i o psychobiotykach, a nad tym się będziemy musiały pochylić.
Okej, okay. Czyli na koniec tego odcinka wiemy już mniej więcej, czym jest oś mikrobiota jelitowa, jelita mózg i na jakiej zasadzie ten mechanizm działa i troszkę też o tym, jakie układy się podpinają w ramach tego działania. Wiemy już, jak mocarnym organem są jelita i jak bardzo ważnym pasażerem są nasze mikrobiomy.
Mikroby.
Mikroby tworzące mikrobiotę.
Melancholijne mikroby.
Melancholijne mikroby, tak. Pójdziemy do tego. I na razie tyle. Trzeba to zaabsorbować. Trzeba to sobie poukładać, przetrawić. A w kolejnym odcinku pójdziemy do tego, w jaki sposób probiotyki, czym w ogóle są probiotyki, w jaki sposób możemy działać probiotykami, a więc stosować probiotykoterapię w celu poprawienia naszego funkcjonowania psychicznego.
Okej, tak zróbmy.
To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja. Albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.